Witaj w podcaście Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest artykułowi Piotra Wiśniewskiego. Indeks ram instytucjonalnych listów zastawnych. System punktacji i pilotażowe zastosowanie dla Niemiec i Polski. Opublikowanemu w 102 tomie czasopisma Bezpieczny Bank z 2026 roku. To, co usłyszysz, jest podsumowaniem artykułu. Pełna treść wraz ze wszystkimi tabelami, przypisami i pełną bibliografią dostępna jest na stronie internetowej Bezpiecznego Banku. Zachęcamy do jej przeczytania. Autor artykułu proponuje nowe narzędzie analityczne, nazwane w skrócie MBIFI, czyli indeksem ram instytucjonalnych listów zastawnych. Jest to przejrzysty system punktacji, który pozwala porównywać, jak poszczególne kraje zbudowały prawne i instytucjonalne otoczenie dla swoich rynków listów zastawnych, zwanych też obligacjami zabezpieczonymi hipotecznie. Zacznijmy od tego, dlaczego taki indeks jest w ogóle potrzebny. Systemy listów zastawnych opierają się na architekturze prawnej i nadzorczej, która reguluje wyodrębnienie aktywów stanowiących zabezpieczenie, ochronę roszczeń inwestorów, jakość tych zabezpieczeń oraz ciągłość spłat nawet w warunkach kryzysowych. Tam, gdzie te cechy są dobrze uregulowane, listy zastawne zyskują trwałe finansowanie i zaufanie inwestorów. Tam, gdzie regulacje są słabe lub niekompletne, podobne z pozoru produkty mogą w rzeczywistości oferować bardzo różny poziom ochrony prawnej. Autor zauważa, że literatura naukowa dotycząca obligacji zabezpieczonych jest bogata w opisy prawne poszczególnych krajów oraz w analizy harmonizacji unijnej. Brakuje jednak przejrzystych i powtarzalnych ram, które pozwalałyby oceniać rozwiązania instytucjonalne w sposób porównywalny między różnymi jurysdykcjami. Podręcznik Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczący budowy wskaźników złożonych podkreśla, że wiarygodna konstrukcja takiego indeksu wymaga jasnego doboru wskaźników, opublikowanych zasad oceny, przejrzystych reguł łączenia wyników oraz analizy tego, jak wrażliwy jest wynik końcowy na przyjęte założenia. Tych warunków większość dotychczasowych opracowań nie spełnia w sposób, który pozwalałby na prostą replikację przez innych badaczy. Właśnie tę lukę ma wypełnić indeks MBIFI. Co ważne, autor podkreśla, że głównym produktem tego narzędzia nie jest ranking, czyli uszeregowanie krajów od najlepszego do najgorszego, lecz szczegółowy profil diagnostyczny na poziomie poszczególnych wskaźników. Profil ten pokazuje, w których wymiarach instytucjonalnych systemy różnych krajów są do siebie zbliżone, a w których się różnią. Wynik zbiorczy, łączący wszystkie wskaźniki w jedną liczbę, jest podawany jedynie jako uzupełniająca miara podsumowująca, a nie jako główny wniosek płynący z analizy. Indeks zilustrowano na przykładzie pilotażowego porównania Niemiec i Polski. Niemiecki system listów zastawnych, oparty na instytucji zwanej Pfandbrief i regulowany przez niemiecką ustawę o listach zastawnych, jest powszechnie uważany za jeden z najsilniejszych i najbardziej dojrzałych systemów tego typu w Europie. Polska natomiast stanowi użyteczny punkt odniesienia, ponieważ łączy rozpoznawalny ustawowy system obligacji zabezpieczonych z rynkiem, który wciąż pozostaje słabiej rozwinięty pod względem operacyjnym i infrastrukturalnym. Celem tego pilotażu jest wyłącznie zademonstrowanie, jak działa architektura punktacji, a nie pełna walidacja indeksu na szeroką skalę. Wkład artykułu autor opisuje jako potrójny. Po pierwsze, artykuł precyzuje 11 wskaźników pogrupowanych w 4 filary i ocenia je za pomocą dokładnie zdefiniowanych kotwic behawioralnych, czyli opisów słownych odpowiadających poszczególnym poziomom punktacji. Po drugie, ujawnia regułę łączenia wyników oraz całą logikę kodowania w formie, którą inni badacze mogą zweryfikować i powtórzyć. Po trzecie, na podstawie pilotażu dla Niemiec i Polski, artykuł pokazuje, że szerokie, ogólne twierdzenia porównawcze można zawęzić do niewielkiej liczby konkretnych, możliwych do zidentyfikowania różnic instytucjonalnych. Przejdźmy teraz do samej architektury indeksu. MBIFI obejmuje 11 wskaźników, pogrupowanych w 4 filarach. Każdy wskaźnik oceniany jest w skali porządkowej od 0 do 4. Pierwszy filar dotyczy ochrony prawnej. Obejmuje on 3 elementy. ochronę puli aktywów zabezpieczających przed skutkami upadłości emitenta, pierwszeństwo praw posiadaczy obligacji w dochodzeniu roszczeń oraz siłę wyodrębnienia aktywów, czyli to, czy emitent jest wyspecjalizowaną instytucją lub czy struktura prawna skutecznie oddziela aktywa zabezpieczające od reszty majątku emitenta. Drugi filar to bezpieczeństwo zabezpieczeń. Obejmuje obowiązkowe nadmierne zabezpieczenie, czyli wymóg, by wartość aktywów zabezpieczających przewyższała wartość wyemitowanych obligacji, niezależne monitorowanie puli zabezpieczeń przez podmiot zewnętrzny oraz zasady kwalifikowalności i wyceny aktywów, które mogą wchodzić w skład zabezpieczenia. Trzeci filar dotyczy ochrony przepływów pieniężnych. Obejmuje stabilność w obliczu przedpłat kredytów oraz ogólną stabilność przepływów pieniężnych, a także ciągłość obsługi zobowiązań w sytuacji, gdy emitent napotyka trudności finansowe. Jest to wymiar operacyjny, mniej widoczny niż sama struktura prawna, ale bardzo istotny z punktu widzenia odporności całego systemu. Czwarty filar to infrastruktura rynku. Obejmuje przejrzystość rynku i obowiązki informacyjne, praktyczną użyteczność listów zastawnych jako zabezpieczenia w operacjach repo oraz w operacjach banku centralnego, a także dostępność tych instrumentów dla inwestorów zagranicznych. Autor podkreśla, że dobór tych 11 wskaźników ma charakter celowy, a nie wyczerpujący. Priorytetem było uchwycenie cech, które są zarówno koncepcyjnie fundamentalne dla ochrony inwestorów w listy zastawne, jak i możliwe do zaobserwowania na podstawie źródeł publicznych, przepisów prawnych, materiałów nadzorczych oraz informacji dotyczących mikrostruktury rynku. Inne potencjalnie istotne cechy mogłyby zostać uwzględnione w przyszłych rozszerzonych wersjach indeksu. Kluczowym elementem metodologii są tzw. kotwice behawioralne, czyli precyzyjne opisy słowne, które jednoznacznie definiują, co oznacza każdy z pięciu poziomów punktacji od 0 do 4 dla dowolnego wskaźnika. Wynik 0 oznacza, że dana cecha jest całkowicie nieobecna w przepisach ustawowych i nadzorczych. Wynik 1 oznacza, że cecha jest wprawdzie wymieniona w prawie lub regulacji, ale brakuje jej szczegółowości operacyjnej, mechanizmu egzekwowania lub konkretnych działań organu nadzoru. Wynik 2 oznacza, że cecha jest obecna w funkcjonujących ramach prawnych, ale ich wdrożenie jest tylko częściowe. Na przykład brakuje ilościowego progu ustawowego, dynamicznego monitorowania nadzorczego lub udokumentowanych wyników egzekwowania przepisów. Wynik 3 oznacza, że cecha jest zasadniczo rozwinięta dzięki konkretnemu przepisowi ustawowemu i praktyce nadzorczej, choć przynajmniej jeden element projektowy nie osiąga pełnego zakresu, na przykład opiera się na mechanizmach umownych zamiast ustawowych. Wynik 4, najwyższy, oznacza, że cecha jest w pełni rozwinięta. Istnieje konkretny mandat ustawowy, który jest precyzyjnie zdefiniowany, podlega aktywnemu monitorowaniu nadzorczemu i ma udokumentowane wyniki egzekwowania lub przestrzegania. Co ważne, te kotwice są wspólne dla wszystkich 11 wskaźników, a nie odrębne dla każdego z nich osobno. Zwiększa to spójność metodologiczną i porównywalność między filarami, choć autor przyznaje, że pozostawia pewien margines oceny na granicy między wynikami sąsiednimi, w szczególności między wynikiem 2 a 3. Przejdźmy teraz do sposobu agregacji wyników. Każdy pierwotny wynik wskaźnika w skali od 0 do 4 jest normalizowany do skali od 0 do 1 poprzez podzielenie przez 4. Wyniki indeksu M, B i F i prezentowane są w dwóch formatach. Format podstawowy to profil na poziomie wskaźników, który zestawia obok siebie wyniki krajowe dla każdego wymiaru instytucjonalnego i nie wymaga żadnych założeń dotyczących wag przypisywanych poszczególnym wskaźnikom. Format drugi, pomocniczy, to wynik zagregowany obliczany jako średnia arytmetyczna 11 znormalizowanych wskaźników, pomnożona przez 100, co daje skalę od 0 do 100. Autor wyraźnie zastrzega, że wynik zagregowany został uwzględniony, ponieważ miary sumaryczne bywają czytelne w komunikacji publicznej, jednak nie stanowi on głównego produktu analitycznego. Przyjęcie równych wag dla wszystkich wskaźników niesie ze sobą założenie, że wszystkie są jednakowo ważne. Jest to pragmatyczne rozwiązanie domyślne, wynikające z braku empirycznej podstawy do różnicowania wag, ale nie jest ono neutralne pojęciowo. Uznaniowość zostaje po prostu przeniesiona z wag na sam dobór wskaźników. Ponieważ wielkość wyniku zagregowanego zależy od przyjętej procedury ważenia. Odbiorcy, którzy uznają ten zakres wrażliwości za zbyt duży, mogą oprzeć się wyłącznie na profilu na poziomie poszczególnych wskaźników, który abstrahuje od ważenia. Warto też wspomnieć o hierarchii źródeł, na których opiera się kodowanie. Najsilniejsza kategoria źródeł to dokładne zakotwiczenie w konkretnym artykule danego aktu prawnego. Druga kategoria to przepisy zidentyfikowane w ustawie, poparte materiałami wykonawczymi lub urzędowymi materiałami interpretacyjnymi. Trzecia kategoria obejmuje kotwice na poziomie prawa unijnego w połączeniu ze zidentyfikowanymi źródłami krajowymi, gdy wskazanie krajowe jest niekompletne. Niemcy zostały ocenione głównie na podstawie dokładnych zapisów niemieckiej ustawy o listach zastawnych w wersji tekstu jednolitego ze stycznia 2024 roku. Polska została oceniona na podstawie polskiej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z roku 1997 w brzmieniu tekstu jednolitego dostępnego od roku 2022. Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w celu transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie obligacji zabezpieczonych, uzupełnionej o materiały nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz dyrektywę Rady Unii Europejskiej z roku 2019. Autor zwraca uwagę, że ta asymetria źródeł odzwierciedla strukturalną różnicę w stylu redagowania aktów prawnych, a nie barierę językową czy barierę dostępu do informacji. Polska ustawa z 1997 roku jest po prostu mniej szczegółowa pod względem precyzji ustawowej niż niemiecka ustawa o listach zastawnych, co oznacza, że luka empiryczna sama w sobie stanowi zasadniczą cechę obu systemów, a nie artefakt niepełnych badań. Autor podkreśla również, że kodowanie zostało przeprowadzone przez jednego oceniającego samodzielnie, bez dodatkowej weryfikacji przez innego badacza. Jest to jedno z wyraźnie zadeklarowanych ograniczeń pracy, do którego jeszcze wrócimy. Dwie kwestie kodowania wymagały szczególnie starannego uzasadnienia. Pierwsza dotyczy wymogu nadmiernego zabezpieczenia dla Niemiec, które uzyskały tu najwyższy możliwy wynik, mimo że opiera się on na dynamicznym monitorowaniu nadzorczym, a nie na sztywnym, stałym progu procentowym zapisanym w ustawie. Autor uzasadnia to tym, że przyjęte kotwice nagradzają wynik ciągły, prawnie nakazany, z ilościowym buforem wartości bieżącej netto oraz aktywnym egzekwowaniem przez niemieckiego nadzorcę, a nie samo istnienie sztywnego progu procentowego. Druga kwestia dotyczy praktycznej użyteczności polskich listów zastawnych jako zabezpieczenia w operacjach repo oraz operacjach banku centralnego, gdzie Polska uzyskała wynik pośredni. Powodem jest to, że choć polskie listy zastawne formalnie spełniają warunki kwalifikowalności do wykorzystania w takich operacjach, otaczające je środowisko operacyjne nie zapewnia tego samego stopnia rutynowej użyteczności, jaki obserwuje się na rynku niemieckiego Pfandbrief. Przejdźmy teraz do samych wyników. 6 z 11 wskaźników zostało zakodowanych identycznie na maksymalnym poziomie dla obu krajów. Dotyczy to całego filaru ochrony prawnej, a także zasad kwalifikowalności aktywów oraz niezależnego monitorowania puli zabezpieczeń. Pozostałe 5 wskaźników pokazuje Polskę na poziomie 2, podczas gdy Niemcy uzyskują poziom 3 lub 4. Są to nadmierne zabezpieczenie, stabilność przepływów pieniężnych, ciągłość obsługi w warunkach trudności emitenta, przejrzystość rynku i obowiązki informacyjne oraz praktyczna użyteczność w operacjach repo i banku centralnego. Innymi słowy, cała zaobserwowana różnica między Niemcami a Polską sprowadza się do 5 konkretnych wskaźników skupionych wokół bezpieczeństwa zabezpieczeń, ochrony przepływów pieniężnych oraz infrastruktury rynku. Ten wzorzec jest bezpośrednim skutkiem przyjętej metody kodowania, a nie niezależnym ustaleniem empirycznym opartym na dodatkowych danych rynkowych. Jego wartość polega na precyzyjnym określeniu, gdzie dokładnie mieści się rozbieżność instytucjonalna, co zawęża dyskusję z ogólnego twierdzenia o porównywalności między oboma państwami do 5 konkretnych, możliwych do zidentyfikowania obszarów. Jeśli chodzi o wynik zagregowany, obliczony z równymi wagami, Niemcy uzyskują 97,73 punktu w skali od 0 do 100, natomiast Polska 77,27 punktu. Daje to różnicę nieco ponad 20 punktów. Autor zaznacza wyraźnie, że oba wyniki są obliczane w sposób czysto mechaniczny, na podstawie wartości poszczególnych wskaźników, bez żadnych korekt wprowadzanych po fakcie. Wynik zagregowany pozostaje opcjonalnym podsumowaniem, natomiast to profil na poziomie poszczególnych wskaźników stanowi główny efekt analityczny. Na poziomie poszczególnych filarów obraz przedstawia się następująco. W filarze ochrony prawnej oba kraje uzyskują identyczny wynik 100%, bez żadnej luki. W filarze bezpieczeństwa zabezpieczeń Niemcy osiągają 100%, a Polska 83,1%, co daje lukę rzędu 16,2 punktu procentowego. W filarze ochrony przepływów pieniężnych Niemcy uzyskują 87,5%, a Polska 50%, co jest największą zaobserwowaną luką, wynoszącą 37,5 punktu procentowego. W filarze infrastruktury rynku Niemcy uzyskują 100%, a Polska 66,2%, co daje lukę na poziomie 33,1 punktu procentowego. Autor przeprowadził również analizę wrażliwości wyniku zagregowanego na alternatywne sposoby ważenia wskaźników. Sprawdzono cztery warianty. Wagi równe jako wariant bazowy, podwojoną wagę dla filaru ochrony prawnej, podwojoną wagę łącznie dla przepływów pieniężnych i infrastruktury rynku oraz podwojoną wagę dla filaru bezpieczeństwa zabezpieczeń. W zależności od przyjętego schematu ważenia, luka między Niemcami a Polską waha się od około 16 punktów przy podwojonej wadze filaru ochrony prawnej do 25 punktów przy podwojonej wadze przepływów pieniężnych i infrastruktury rynku, a więc różnica sięgająca około 9 punktów indeksowych w zależności od metody. To pokazuje, że wielkość wyniku zagregowanego rzeczywiście zależy od procedury ważenia. Niezmienne we wszystkich wariantach pozostają jednak dwie rzeczy. Niemcy zawsze przewyższają Polskę, a cała różnica zawsze pochodzi całkowicie spoza filaru ochrony prawnej, ponieważ oba kraje uzyskują identyczne wyniki dla wszystkich trzech wskaźników tego filaru. Ponieważ obecne zastosowanie ograniczone jest do zaledwie dwóch krajów, autor nie testuje formalnych hipotez przyczynowych, lecz stosuje dwie proste kontrole wiarygodności wyników. Pierwsza zakłada, że Niemcy powinny uzyskać wyższy wynik niż Polska, zgodnie z powszechnym w literaturze traktowaniem niemieckiego systemu Pfandbrief jako modelowego wzorca dla całej branży obligacji zabezpieczonych. Druga zakłada, że zaobserwowane różnice powinny koncentrować się poza samym filarem ochrony prawnej, ponieważ formalne uznanie prawne uległo w Unii Europejskiej silniejszej konwergencji niż cechy czysto operacyjne i infrastrukturalne. Obie kontrole zostały spełnione. Niemcy przewyższają Polskę przy każdym z testowanych schematów ważenia, a żaden wskaźnik z filaru ochrony prawnej nie wykazuje żadnej luki między dwoma państwami. Autor podsumowuje, że wynik pilotażu odpowiada temu, czego doświadczony analityk mógłby się intuicyjnie spodziewać. System Pfandbrief w Niemczech jest instytucjonalnie bardziej rozwinięty niż polski reżim listów zastawnych, a krótki wywód analityczny bez formalnego indeksu prawdopodobnie doprowadziłby do podobnego ogólnego wniosku. Wartość dodana samego indeksu MBIFI nie polega więc na samym rankingu, lecz na uporządkowanej strukturze, która precyzyjnie wskazuje, gdzie dokładnie leży różnica instytucjonalna. W tym przypadku w pięciu konkretnych, możliwych do wskazania wymiarach. Autor omawia też szerszy kontekst harmonizacji unijnej. Wyniki dla Polski są zgodne z kierunkiem, jaki wyznacza unijna dyrektywa w sprawie obligacji zabezpieczonych, nakazująca standardy dotyczące wyodrębnienia aktywów, publicznego nadzoru oraz podwójnego regresu, czyli możliwości dochodzenia roszczeń zarówno od emitenta, jak i z puli zabezpieczeń. Transpozycja tej dyrektywy przez Polskę tworzy ścieżkę regulacyjną, która powinna z czasem stopniowo zawężać zaobserwowaną w indeksie lukę, zwłaszcza w obszarze infrastruktury rynku i ochrony przepływów pieniężnych. Profil na poziomie wskaźników mógłby więc być użytecznym narzędziem do śledzenia, czy harmonizacja unijna przynosi realną konwergencję instytucjonalną, czy jedynie formalną zgodność z literą przepisów. Autor zastanawia się również, czy sama agregacja wyników do jednej liczby wnosi cokolwiek ponad profil na poziomie poszczególnych wskaźników. Obecny pilotaż sugeruje odpowiedź raczej ostrożną. Wynik zagregowany jest przydatny jako zwięzłe podsumowanie na potrzeby komunikacji oraz jako potencjalne dane wejściowe do przyszłych, międzynarodowych analiz statystycznych, sprawdzających na przykład, czy wyniki indeksu MBIFI przewidują różnice w rentowności obligacji zabezpieczonych lub w głębokości rynku emisji. Jednak analiza wrażliwości pokazuje, że wielkość wyniku zagregowanego zależy od procedury ważenia i zawiera mniej informacji niż sam profil wskaźnikowy. Dlatego artykuł traktuje profil na poziomie wskaźników jako główny produkt analityczny, a wynik zagregowany jedynie jako uzupełnienie. Autor uczciwie i wyczerpująco wskazuje ograniczenia własnego badania. Po pierwsze, artykuł nie dowodzi, że wyniki indeksu MBIFI przewidują jakikolwiek wynik rynkowy. Nie wykazuje na przykład, że zaobserwowana luka około 20 punktów w wyniku zagregowanym wiąże się z różnicami w rentowności obligacji zabezpieczonych, odpornością emisji, popytem inwestorów czy stopami odzysku w razie niewypłacalności. Indeks nie może też uzasadniać konkretnych rekomendacji politycznych w rodzaju: Polska powinna zmienić dany przepis, aby osiągnąć określony skutek. Profil wskaźnikowy pokazuje jedynie, gdzie leży luka punktacyjna. Nie ustala natomiast, że jej wyeliminowanie przyniosłoby wymierne, policzalne korzyści. Po drugie, kodowanie zostało przeprowadzone przez jednego oceniającego bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji krzyżowej przez drugiego badacza. Po trzecie, próba ograniczona do zaledwie dwóch krajów może skutkować powtarzalnością samych rankingów, bez pełnej trafności co do kryteriów czy konstrukcji indeksu. Po czwarte, indeks ma charakter przekrojowy, to znaczy odnosi się do jednego momentu w czasie i nie uwzględnia zmian instytucjonalnych, jakie mogą zachodzić z biegiem czasu. Po piąte, przyjęcie równych wag jest rozwiązaniem pragmatycznym, lecz niezwalidowanym. Wartość wyniku zagregowanego jest wrażliwa na wybory dotyczące ważenia, co stanowi wyraźny element uznaniowości w projekcie badania. Choć przeprowadzona analiza wrażliwości pozwala tę wrażliwość zmapować, nie eliminuje jej jednak całkowicie. Po szóste, hierarchia źródeł empirycznych została zaprezentowana, lecz nie została przekształcona w formalne granice błędu. Dlatego odbiorcy muszą polegać na przedziałach ufności zawartych w towarzyszącym arkuszu replikacyjnym, aby ocenić pewność poszczególnych wyników. Autor wspomina też o możliwości triangulacji, czyli potwierdzania wyników wskaźnikami zewnętrznymi, takimi jak wskaźniki zarządzania Banku Światowego, choć zaznacza, że pełnią one rolę wyłącznie pomocniczą, sygnalizującą ewentualne rozbieżności wymagające ponownego rozważenia, a nie rolę bezpośrednich danych wejściowych do samej punktacji. Wreszcie kotwice behawioralne, mimo swojej precyzji, nadal wymagają pewnej oceny interpretacyjnej, zwłaszcza na granicy między wynikami 2 i 3, gdzie rozróżnienie między częściowym a zasadniczo pełnym wdrożeniem przepisu wiąże się z nieuchronnym elementem subiektywizmu oceniającego. Autor porusza również pytanie o to, kto w przyszłości powinien rutynowo obliczać indeks MBIFI, z jaką częstotliwością i w jakim celu. Nie opowiada się jednoznacznie za żadnym konkretnym rozwiązaniem. Wskazuje jednak kilku potencjalnych kandydatów do pełnienia takiej roli. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, który już dziś koordynuje konwergencję nadzorczą w zakresie obligacji zabezpieczonych w krajach członkowskich. Radę do spraw obligacji zabezpieczonych, utrzymującą najbardziej kompleksową porównawczą infrastrukturę danych dla całego sektora, oraz Europejski Bank Centralny ze względu na jego prerogatywy w zakresie stabilności finansowej. Ponieważ cechy instytucjonalne objęte analizą, takie jak ramy ustawowe, struktury nadzorcze czy infrastruktura rynku, zmieniają się stosunkowo powoli, roczny lub dwuletni cykl aktualizacji wydaje się autorowi rozwiązaniem adekwatnym, które mogłoby zostać wbudowane w istniejące cykle sprawozdawcze podmiotu odpowiedzialnego za tę rolę. Jeśli chodzi o docelowych użytkowników indeksu, autor wskazuje przynajmniej cztery grupy odbiorców. Regulatorzy ponadnarodowi, w szczególności Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Komisja Europejska, mogą stosować te ramy do oceny, czy harmonizacja unijna na podstawie dyrektywy w sprawie obligacji zabezpieczonych przynosi realną konwergencję instytucjonalną, czy jedynie formalną transpozycję przepisów. Inwestorzy transgraniczni mogą korzystać z profilu wskaźnikowego, by identyfikować ryzyka właściwe dla danej jurysdykcji, których zagregowane dane liczbowe mogłyby nie w pełni odzwierciedlać. Krajowe organy nadzoru mogłyby wykorzystywać indeks do porównywania własnych rozwiązań z systemami innych państw oraz do ustalania priorytetów działań reformatorskich. Wreszcie badacze akademiccy mogą wykorzystywać wielokrajowe profile M, B i FI jako zmienną niezależną w badaniach nad rentownością obligacji zabezpieczonych, głębokością emisji lub odpornością rynku w warunkach kryzysowych, wypełniając w ten sposób lukę w literaturze empirycznej, której sam obecny pilotaż nie jest w stanie adresować. Podsumowując, artykuł przedstawia koncepcję indeksu M, B i FI jako przejrzystych ram do porównawczej oceny instytucji listów zastawnych. Ramy te grupują 11 wskaźników w czterech filarach, oceniają je za pomocą precyzyjnie zdefiniowanych kotwic behawioralnych i raportują wyniki przede wszystkim jako profil diagnostyczny na poziomie poszczególnych wskaźników, przy czym wynik zagregowany stanowi jedynie uzupełniającą miarę podsumowującą. Pilotaż przeprowadzony dla Niemiec i Polski pokazuje, jak takie ramy mogą przekształcić szerokie, ogólne porównanie jakościowe w ograniczoną, dobrze zidentyfikowaną liczbę konkretnych różnic instytucjonalnych. W obecnym zastosowaniu oba kraje nie różnią się w ogóle w obrębie filaru ochrony prawnej, natomiast zaobserwowana luka koncentruje się w obszarze bezpieczeństwa zabezpieczeń, ochrony przepływów pieniężnych oraz infrastruktury rynku. Autor podkreśla na koniec, że wkład artykułu ma charakter przede wszystkim metodologiczny, a nie w pełni zwalidowany empirycznie. Praca prezentuje przejrzystą architekturę kodowania, którą inni badacze mogą rozszerzać, kwestionować i kodować ponownie. Przyszłe badania powinny zastosować te ramy do znacznie szerszego zestawu jurysdykcji, ocenić zgodność wyników między niezależnymi oceniającymi, udoskonalić wskaźniki znajdujące się na granicy między projektem instytucjonalnym a rzeczywistym funkcjonowaniem rynku oraz sprawdzić, czy profile indeksu M, B i FI są rzeczywiście powiązane z obserwowalnymi wynikami rynkowymi, takimi jak spready rentowności, głębokość emisji czy odporność systemu w warunkach stresu. Przejście od obecnego pilotażu do w pełni operacyjnych ram wymagałoby ponadto testowania na szerszej, międzynarodowej próbie krajów, formalnej oceny zgodności między niezależnymi oceniającymi oraz ustanowienia instytucjonalnego procesu regularnych aktualizacji prowadzonego przez wiarygodny podmiot publiczny. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcamy do przeczytania pełnego artykułu Piotra Wiśniewskiego na stronie internetowej Bezpiecznego Banku oraz do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Bezpiecznego Banku wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.